Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI zapewnił o modlitwie w intencji ofiar katastrofy górniczej w Rudzie Śląskiej.
Wyznawanie zasad moralnych stało się karalne, skomentował rzecznik Episkopatu Polski wyrok na gościa niedzielnego w sprawie Alicji 1000.
23 września witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Umiłowaniu prawdy, które prowadzi do miłości Boga i wierności Kościołowi, mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Środową katechezę poświęcił postaci Anselma z Canterbury. Była to też okazja, by powrócić do drogiej mu kwestii racjonalności wiary. Kto chce uprawiać teologię, nie może liczyć jedynie na własną inteligencję, ale musi jednocześnie rozwijać dogłębne doświadczenie wiary. W ten sposób papież streścił ideał teologa nakreślony przez zmarłego 900 lat temu myśliciela. Katechezę streszczono także w języku polskim.
Święty Anselm to wielki święty epoki średniowiecza, nazywany ojcem scholastyki, doktor Kościoła. Pozostawił bogatą spuściznę naukową. Wykładał, że w uprawianiu teologii nie wystarczy sama wiedza, nieodzowna jest także wiara, doświadczenie i poznanie płynące z kontemplacji Boga. Umiłowanie prawdy i ustawiczne pragnienie Boga, które cechowały jego życie, niech będą wyzwaniem dla każdego z nas w poszukiwaniu Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem.
Do auli Pawła VI przybyło na audiencję ponad 1600 Polaków.
Pozdrawiam obecnych tu pielgrzymów polskich, a szczególnie stypendystów Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Łączę się duchowo z rodzinami ofiar i poszkodowanymi w katastrofie górniczej w kopalni Wujek Śląsk. W modlitwie polecam ich Bożemu miłosierdziu. Zmarłym upraszam łaskę życia wiecznego, ranym powrót do zdrowia, a ich bliskim dar męstwa płynący z wiary. Niech Bóg zachowa ludzi pracy od podobnych, tragicznych wypadków. Wam wszystkim życzę mocy ducha. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Warto dodać, że za zmarłych i poszkodowanych górników oraz ich rodziny modlą się także Polacy w Rzymie. Jutrzejsza poranna msza przy grobie Jana Pawła II w Grotach Watykańskich zostanie odprawiona właśnie w tej intencji.
W Watykanie opublikowano papieskie nominacje na rozpoczynającą się niebawem sesję specjalną Synodu Biskupów dla Afryki. Wśród 36 mianowanych przez Benedykta XVI ojców synodalnych znalazł się arcybiskup Henryk Hozer z Warszawy, Pragi. Ojciec Święty mianował także 48 audytorów i 29 ekspertów synodalnych.
W Czechach narastają emocje przed zaplanowaną na najbliższy weekend wizytą Benedykta XVI. Niestety nie zawsze są one pozytywne.
Kiedy zanurzam się w internetowe fora, mam wrażenie, że czeski antykatolicyzm coraz bardziej upodabnia się do przedwojennego antysemityzmu. Tak narastającą awersję do kościoła katolickiego w Czechach opisał niedawno ksiądz Tomasz Halik. Odczucia praskiego duchownego potwierdzają badania statystyczne. Jak podały wczoraj Lidowe Nowiny, kościoły chrześcijańskie należą tu do instytucji o najmniejszym zaufaniu społecznym. Te nastroje przekładają się również na atmosferę towarzyszącą papieskiej podróży. Na chodnikach pojawiają się antypapieskie graffiti, zapowiadane są protesty, na szczęście nieliczne. Z drugiej strony można też spotkać miłe niespodzianki, jak na przykład artykuł w dzisiejszej Mladej Froncie Dnes, w którym autor podaje 10 powodów, dla których również niewierzący mogą wziąć udział w spotkaniach z Ojcem Świętym. Zaczyna od błahych, wręcz towarzyskich, jak spotkanie starych znajomych czy znalezienie partnera, a kończy na możliwości spotkania z Bogiem. Tym, co martwi przed papieską podróżą, jest milczenie katolików w mediach. Z Pragi Krzysztof Bronk, Radio Watykańskie.
Episkopat Węgier skierował do wiernych list pasterski o obronie wiary katolickiej wobec zagrożeń obecnego czasu. Szczególnie wiele miejsca poświęcono neopogaństwu.
Biskupi przyznają, że przed laty ostrzegali głównie przed zagrożeniami płynącymi ze strony laicyzacji. To zagrożenie wraz z mentalnością konsumistyczną i hedonizmem istnieje nadal. Jednak obecnie obok tego umacnia się również neopogaństwo. Biskupi przestrzegają też przed próbą odbudowy tożsamości narodowej w oparciu o tzw. starożytny synkretyzm węgierski. mieszające elementy różnych religii. Nurt ten jest niebezpieczny, ponieważ posługuje się językiem pozornie chrześcijańskim i wprowadza w błąd także wiernych praktykujących swą religię. Ponadto episkopat przestrzega przed subiektywizacją wiary. Jesteśmy katolikami jedynie wówczas, gdy nasza wiara jest zgodna z żywą wiarą Kościoła, czytamy w liście biskupów węgierskich. Z Budapesztu dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec.
Urządzane we włoskim kościele od 20 lat obchody Dnia Judaizmu w przyszłym roku znowu będą wspólne z Żydami. W styczniu bieżącego roku włoscy rabini wycofali się z udziału. Motywowali to nierozstrzygniętą jeszcze ich zdaniem kontrowersją co do wielkopiątkowej modlitwy za Żydów, wprowadzonej rok wcześniej do mszału łacińskiego z rytem przedsoborowym.
Wczoraj z przewodniczącym włoskiej rady rabinackiej Giuseppe Larasem i głównym rabinem Rzymu Riccardo Di Senim spotkał się kardynał Angelo Baniasco. Przewodniczący Episkopatu Włoch złożył im życzenia na przypadające w tych dniach obchody żydowskiego Nowego Roku, Dnia Pojednania i Święta Namiotów. Przypomniał wyjaśnienia kardynała sekretarza stanu Tarczyzio Bertone w sprawie intencji, jakimi kierował się papież, wprowadzając wspomnianą wielkopiątkową modlitwę. Zapewnił, że Kościół w niczym nie zmienił swej postawy względem wyznawców judaizmu, jaką rozwija zwłaszcza od soboru. Wyraził zaniepokojenie pojawieniem się jeszcze ognisk antysemityzmu i antyjudaizmu. Rabini wspólnie z purpuratem zadecydowali, że Żydzi znowu będą brali udział we włoskich obchodach Dnia Judaizmu. 17 stycznia przyszłego roku tematem refleksji, która już od kilku lat dotyczy dekalogu, będzie przykazanie: pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
Po spotkaniu z kardynałem Baniasco przewodniczący włoskiej rady rabinackiej wyraził satysfakcję z przezwyciężenia nieporozumień. Rabin Laras poinformował, że ustalono regularne spotkania z przedstawicielami episkopatu, by podtrzymać dialog.
Dobiega końca publiczne wystawienie relikwii ojca Pio. Późnym wieczorem sarkofag zostanie uzupełniony marmurowymi płytami, które zasłonią elementy szklane. Tymczasem w dniu liturgicznego wspomnienia świętego stygmatyka przy jego relikwiach wciąż modlą się rzesze pielgrzymów. Uroczystość zasłonięcia relikwii poprzedziła modlitewna nowenna oraz międzynarodowe sympozjum z okazji 90-lecia stygmatyzacji ojca Pio. Mówi prowincjał kapucynów z San Giovanni Rotondo ojciec Aldo Broccato.
Il corpo di padre Pio resterà lì dov'è.
Ciało ojca Pio pozostanie na razie tam, gdzie jest, ale nie będzie już widoczne. Wyznaczony był konkretny czas wystawiania relikwii, żeby ludzie mogli go zobaczyć, ale już wcześniej została podjęta decyzja, żeby dostosować się do innych świętych franciszkańskich, najbardziej znanych, świętego Franciszka, świętego Antoniego z Padwy, a ich szczątki doczesne są zakryte. Gdy ktoś idzie do miejsca, gdzie są pochowani, może się zbliżyć, skoncentrować bardziej na modlitwie, nie zaspokajając zbytnio ciekawości oczu, ale przede wszystkim angażując się duchowo, bardziej pobudzając myśl i serce. Myślę, że mimo zasłonięcia relikwii nie zmniejszy się liczba przybywających pielgrzymów. Odnotowujemy wzrost zainteresowania ojcem Pio.
Przez ponad rok od ekshumacji ciała ojca Pio przez San Giovanni Rotondo przewinęło się ponad 7 milionów pielgrzymów.
O postawienie ubogich w centrum debaty na temat zmian klimatycznych zaapelowały katolickie organizacje charytatywne Caritas Internationalis i CITSE. W Nowym Jorku trwa równoległe spotkanie tych organizacji oraz konferencja ONZ negocjująca porozumienie na grudniowy szczyt w Kopenhadze.
Dwie największe światowe organizacje dobroczynne, Caritas Internationalis oraz Międzynarodowa Współpraca dla Rozwoju i Solidarności, zwróciły się z apelem do światowych przywódców, by wynegocjowane ONZ-owskie porozumienie brało pod uwagę osoby najbardziej dotknięte przez zmiany klimatu. Organizacje zwracają uwagę, że to dewastacyjne podejście do środowiska spowodowało w nim zaburzenia, których ofiarą padają głównie ubodzy. Eksperci organizacji charytatywnych szacują, że z powodu zmian klimatycznych umiera rocznie 300 tysięcy osób. Zdecydowana większość w krajach rozwijających się i trzeciego świata.
Przymierze Caritas i CITSE to wspólna inicjatywa sieci organizacji dobroczynnych, które zwalczają biedę w ponad 200 krajach. Celem obecnej kampanii Stwórzmy Razem Klimat Sprawiedliwości jest wypracowanie na szczycie w Kopenhadze takich warunków, które zahamują ocieplenie klimatu, a zarazem zabezpieczą kraje rozwijające się przed kosztownymi skutkami zmian środowiskowych.
O natychmiastową interwencję wspólnoty międzynarodowej w południowym Sudanie apeluje tamtejszy kościół po tym, jak rządowi nie udało się powstrzymać szturmu armii oporu Pana. Ta organizacja zbrojna o sekciarskiej ideologii zaatakowała zamieszkały przez chrześcijan region Sudanu. Nikt nie przychodzi nam z pomocą, wyznał biskup Eduard Hiboroku Sala. Prosimy, by odpowiedzialni we wspólnocie międzynarodowej coś w końcu dla nas zrobili.
Armia oporu Pana zaatakowała jedną z tamtejszych parafii, sprofanowała Najświętszy Sakrament w kaplicy, uprowadziła 17 młodych, a jednego okaleczyła. Organizacja ma na koncie wiele zbrodni, a teraz nasila swe okrutne rajdy, widząc bezczynność sił rządowych i nieudaną ofensywę wojsk ugandyjskich. Fanatyczna partyzantka działa już od ponad 20 lat na pograniczu Ugandy, Konga i Sudanu. Rebeliantami są najczęściej dzieci, które zostały wcześniej uprowadzone i siłą zmuszone do noszenia broni. Armia jest oskarżana o powszechne łamanie praw człowieka, w tym zabójstwa, porwania, okaleczenia, niewolnictwo seksualne kobiet i dzieci. Wpisano ją na amerykańską listę organizacji terrorystycznych.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Sąd okręgowy w Katowicach uznał, iż gość niedzielny naruszył dobra osobiste Alicji Tysiąc. Chodzi o artykuły opublikowane w tygodniku, które m.in. miały sugerować, iż kobieta usiłowała dopuścić się zabójstwa, a za to, że nie mogła zabić swojej córki, otrzymała odszkodowanie. Zdaniem rzecznika Konferencji Episkopatu Polski księdza Józefa Klocha, coś jest chyba nie tak, jeśli chrześcijańskie zasady moralne, nazywane po imieniu, są karane.
Przypomina to na pewno sytuację z innych krajów, kiedy duchowni, również kościoła protestanckiego, też lądowali w sądzie, wygłaszając takie czy inne kazania o zasadach moralnych. No więc tu coś chyba jest nie tak, jeśli zasady moralne wyznawane przez chrześcijan, nazywane po imieniu, są karane.
Redaktor naczelny Gościa Niedzielnego, ksiądz Marek Gancarczyk, nie wyklucza odwołania się od wyroku.
Sąd każe nam przepraszać za coś, czego żeśmy w ogóle nie zrobili, nie napisali. Sąd każe nam przepraszać za to, żeśmy porównali panią Alicję Tysiąc do hitlerowskich zbrodniarzy, czego w żadnym tekście w Gościu nigdy nie było.
Zgodnie z wyrokiem Gość Niedzielny ma przeprosić Alicję Tysiąc oraz wypłacić jej 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sekretarz Episkopatu Polski i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podpisali w Warszawie instrukcję o ochronie danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce. Dokument przybliża zasady właściwego zabezpieczania danych osobowych i wskazuje, jakie obowiązki spoczywają na kościelnych administratorach danych. Jak powiedział biskup Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, by Kościół mógł wypełniać swoją misję, musi gromadzić dane osobowe.
Z jednej strony musimy zachować swoją autonomię i swoją misję duszpasterską, a z drugiej strony chcemy te dane chronić. Podstawą prac z naszej strony był kodeks prawa kanonicznego, konkordat między Stolicą Apostolską a Polską, a z drugiej strony ustawa o ochronie danych osobowych.
Podpisana dziś instrukcja precyzuje zasady właściwego zabezpieczania danych osobowych wiernych Kościoła katolickiego. Uzupełnia ją lista 16 pytań i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania na temat przetwarzania danych osobowych w pracy duszpasterskiej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.